Otwórzmy sobie, kochani, Stary Testament, Księgę Daniela, 3 rozdział, będziemy czytać, to jest strona 948. Księga Daniela, 3 rozdział, strona 948. To jest troszkę długi rozdział, ale przeczytamy sobie cały. Król Nabukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nabukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabukadnezar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nabukadnezar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukadnezar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nabukadnezara: królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rodu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszech i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nabukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nabukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszech i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyrwać, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nabukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego. I wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów i w ich płaszczach, tunikach, czapkach i pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszech i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nabukadnezar przeląkł się, szybko wstał, odezwał się i zapytał swoich doradców: czy nie 3 związaliśmy mężów, wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu. A on odpowiadając rzekł: oto ja widzę 4 mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma żadnego uszkodzenia, a wygląd 4 osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nabukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszech i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nabukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaję rozkaz, ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi, Abednagowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nabukadnesar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi. Pokój wam! Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Panie Boże Wszechmogący, Ojcze, pragniemy Ci podziękować za to, że pozwoliłeś nam się w tym czasie łaski zgromadzić dzisiaj na miejscu chwały Twojej. Dziękujemy Ci za słowo prawdy, Panie, że ono jest chlebem, pokarmem duchowym dla naszego ciała. Pragniemy się nim karmić. Prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił je dzisiaj w naszych myślach, w naszych sercach i napełnił nasze dusze, Panie, abyś otworzył nasze duchowe oczy, abyśmy mogli duchowo wzrastać i żyć tak, aby się Tobie podobać. Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę zwiastować to słowo, Panie. Proszę, spraw, abym nie mówił nic, co jest nieprawdą, Panie, ale wszystko to, co prawda, Panie, aby ona trafiała do naszych uszu, abyśmy wyszli zmienieni, posileni i wzmocnieni tego poranku, Panie, aby nasze życie było życiem, które będzie godne Boga żywego i prawdziwego. Przyjmij uwielbienie i dziękczynienie przez Pana Jezusa Chrystusa i dla Jego zasług. Amen. Kochani, Księga Daniela jest piękną i ciekawą księgą. Można powiedzieć, że składa się z dwóch części. Rozdział 1-7 jest częścią historyczną i opowiada o życiu Daniela i dziejach narodu izraelskiego w niewoli babilońskiej. Od rozdziału 8-12 jest to część prorocka. Opowiada o przyszłości narodu izraelskiego i o czasach ostatecznych. Bardzo ściśle łączy się z Księgą Objawienia Nowego Testamentu. Ale my dzisiaj skupimy się na tym trzecim rozdziale, na tej wspaniałej historii, która brzmi niewiarygodnie, a wydarzyła się przecież naprawdę. Jednak przedtem chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie, jak do tego doszło, co jest napisane w dwóch poprzednich rozdziałach, bo to nam troszeczkę, jak gdyby, ten obraz bardziej rozjaśni. Na początku księgi czytamy, że król Nabukadnesar najechał Jerozolimę, oblężył miasto. Jest rok 606 przed Chrystusem. W końcu zdobywa to miasto, wchodzi do świątyni, bezcześci ją, rabuje skarby świątynne, rabuje naczynia świątynne, wywozi wszystko do Babilonu, do świątyni swojego Boga. Ostatecznie niszczy świątynię i całą Jerozolimę zamienia w kupę gruzu. Wszystkich Izraelitów uprowadza do niewoli na 70 lat. To zniszczenie następuje w 588 roku. Wtedy ostatni Izraelita zostaje stamtąd wywożony. Ta deportacja narodu trwa 18 lat, aż uprowadza wszystkich. W pierwszej kolejności uprowadza młodzieńców z rodu królewskiego i szlacheckiego, którzy są piękni wyglądem, szczególnie uzdolnieni, odznaczają się błyskotliwością umysłu. Oni są przeznaczeni do tego, aby służyć w pałacu królewskim. Rodzi się pytanie, dlaczego Izraelici trafili do niewoli babilońskiej? Co się stało, że Pan Bóg dopuścił, aby Boży naród wybrany trafił w kajdany na 70 lat. Jaka była tego przyczyna? Odpowiedź jest dosyć prosta. To sprawił grzech. Grzech bałwochwalstwa, który ten naród brnął coraz bardziej w miarę upływu lat. Oni chodzili za cudzymi bogami z kamienia i z drewna. Pan Bóg walczył z tym ohydnym grzechem nieposłuszeństwa i odstępstwa przez 1000 lat niemalże z tym narodem. Wiecie, to jest podobnie jak z nami, że czasami jak grzech zakorzeni się w nas, to Bóg musi walczyć wiele lat z nami, żeby go wykorzenić. Czasem kilka, czasem kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt. Jest powiedziane w liście do Kolosan, że On wyrywa nas z ciemności i przenosi do cudownej światłości swojego Królestwa. Ciemność symbolizuje zawsze grzech i oddalenie od Boga. On wyrywa nas z ciemności. Jeżeli nie zostaniemy wyrwani, to jest tak jak z chwastem. Jeśli chwastu nie wyrwiemy do końca ziemi, a coś zostanie w tej ziemi, to on zawsze odrośnie. I tak jest z grzechem. Jeśli tylko zostaniemy przeniesieni, to ten grzech ciągle do nas wraca. Bo nie został wyrwany do końca. Ale on musi być wykorzeniony. Tak, żeby nic nie zostało. I wtedy jesteśmy pełni życia dla cudownej światłości Bożej, dla wspaniałości Jego Królestwa. I tak było z tym narodem. Pan Bóg nie mógł patrzeć na to, że oni tak mocno brnęli w ten grzech bałwochwalstwa. Ohydny grzech, którego nie mogli się pozbyć. I powiedział: dosyć tego. Idziecie do niewoli na 70 lat. Konsekwencją nieposłuszeństwa zawsze jest kara. I ta kara spadła na Izraela. Zresztą Pan Bóg im to przepowiedział przez usta proroka Jeremiasza w 25 rozdziale, w 9 wierszu, że pobudzę króla z północy i narody i plemiona. Króla z północy Nabukadnesara jest tam napisane, mojego sługę. I zniszczy waszą świątynię i waszą i waszą ziemię. I tak się stało. Co ciekawe, Pan Bóg posługuje się pogańskim królem Nabukadnesarem, aby ich uwięzić na 70 lat. A po upływie tej kary w 536 roku posługuje się ponownie pogańskim królem, tym razem perskim królem Cyrusem Wielkim, który uwalnia ich z tej niewoli. Mało tego, daje im pieniądze, materiały i wszelką pomoc zapewnia, aby odbudowali swoją stolicę, Jeruzalem i swoją świątynię. To są czasy Ezdrasza, Nehemiasza, pamiętamy z tych ksiąg zapewne. Prawda, że coś niesłychanego, że obaj ci królowie w Biblii, mimo że są pogańskimi królami, są nazwani sługami Bożymi. Coś niesłychanego, jak działa Pan Bóg, jak niezbadane są Jego drogi i Jego zamysły. Posługuje się pogańskimi, odstępczymi królami, aby oni wypełnili Jego wolę. Ale jedno jest pewne, kochani. Pan Bóg jest konsekwentny, jeśli chodzi o kwestię grzechu i to każdego rodzaju. I nie pozwoli się lekceważyć i nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Król Nabukadnesar, idąc dalej, jest królem postępowym. Tworzy dla tych młodzieńców, których uprowadził, coś w rodzaju takiej akademii babilońskiej, gdzie indoktrynuje się tych ludzi i to bardzo dokładnie. Uczy ich się nowego języka, nowego pisma, nowych praw babilońskich, nowych obyczajów, nowych tradycji, których do tej pory nie były im znane. Po to, aby wykorzystać tych ludzi na ważnych stanowiskach w państwie babilońskim. Wśród tych młodzieńców było czterech, na których ta księga się skupia. I są oni wymienieni z imion w pierwszej księdze. W pierwszym rozdziale, w siódmym wierszu jest powiedziane o Danielu, którego nazwał Baltazarem, Ananiaszu, którego nazwał Szadrachem, Miszealu, którego nazwał Meszachem i Azariaszu, którego nazwał Abednegem. Widzicie, ta indoktrynacja była tak dokładna, że nawet imiona im zmieniono z izraelskich na babilońskie. Tak bardzo chciano tych ludzi zmienić. Tak bardzo chciano ich, aby zapomnieli to, co w nich było głęboko zakorzenione przez lata życia w swojej ojczyźnie. Ale czytamy, że nawet na obczyźnie Daniel jako wierny mąż Bogu ciągle badał księgi Boże i ustawicznie, trzy razy dziennie, otwierając okno swojego mieszkania w stronę Jerozolimy, modlił się do Boga usilnie. Był człowiekiem Bożym. Przebywanie na obczyźnie nie mogło wyrwać mu z jego serca jego wiary w Boga żywego i prawdziwego, chociaż zewnętrznie wszystko chciano zmienić w tych ludziach. Podejrzewam, że ci trzej mężowie również takie życie prowadzili. To też Pan Bóg obficie im błogosławił, także przewyższali wszystkich mądrością i rozumieniem. 10-krotnie jest powiedziane. I to stwierdza sam król Nabukadnesar. Pewnego razu król miał sen o posągu. O tym czytamy w drugim rozdziale, wiersz 32 i 33, ja tylko przytoczę. Śnił mu się posąg. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, a po części z gliny. I ten sen bardzo go zaniepokoił. Ten sen tak przejął króla, że król chciał się dowiedzieć, co to znaczy. Wzywał do siebie wszystkich swoich magów, wszystkich wróżbitów, wszystkich ludzi, którzy uważał, że mogą mu coś pomóc i ten sen wyjaśnić. Ale nie było takiego, który mógłby wyjaśnić znaczenie tego snu. Ale Daniel, ten mąż wierny Bogu, otrzymał od Pana objawienie na wytłumaczenie tego snu. I kiedy trafił przed oblicze króla, wytłumaczył mu ten sen. Co ten sen mówi? Między innymi mówił o tym, że przeminie jego królestwo, że po jego królestwach nastąpią inne królestwa. Król przyjął to do wiadomości, ale nie mógł się pogodzić z tą wykładnią. Do tego stopnia nie mógł się pogodzić z tą wykładnią tego snu, I z tym, że przeminie jego królestwo, że uniósł się pychą i postanowił wybudować swój własny posąg. Tym razem trochę inny od tego, który mu się śnił, bo posąg niezwykły, cały pokryty złotem, wysoki, według tych liczb, które tu są podane, na około 30 metrów. A więc ogromny posąg. Aby podkreślić wielkość i chwałę swojego królestwa. Tam tylko głową był ze złota w tym posągu, który mu się przyśnił. A tu zrobił cały posąg ze złota. Chciał być lepszy. Chciał być dostojniejszy. Chciał podkreślić, jak wielka jest chwała jego królestwa. Oczywiście towarzyszyły temu, jak czytaliśmy, obchody poświęcenia tego posągu. Były bardzo uroczyste. Zaproszono wielu najdostojniejszych gości z całego imperium, zarządców, zwykłych ludzi. Zgromadzono najprzeróżniejsze instrumenty, aby grały na cześć tego posągu. Wielka pompa, można powiedzieć. Dlatego, że ten posąg miał wskazywać na nieprzemijalność Królestwa Babilońskiego. Nabukadnesar chciał, aby jego królestwo nigdy nie przeminęło, aby trwało wieczne. Zapomniał o tym, że nic nie jest wieczne na świecie. Ale on nie poprzestał na samej budowli, bracia i siostry. On poszedł o krok dalej. On zażądał, aby wszyscy ludzie pokłonili się temu posągowi, aby na dany rozkaz w odpowiednim miejscu wszyscy oddali pokłon temu posągowi bezwzględnie na narodowość, pochodzenie, status społeczny. Wszystko dzieje się na pustyni Dura, to jest dzisiejsza Syria północna. Co za żądanie tego króla, żeby oddać pokłon posągowi. Ale czy wszyscy to uczynili? Czy wszyscy pokłonili się temu posągowi? Czytamy, że wszyscy, ale oprócz trzech, czyli nie wszyscy. Trzej mężowie, przyjaciele Daniela, przeciwstawili się temu rozkazowi i nie oddali pokłonu. Nie czytamy w tym rozdziale akurat o Danielu. Nie wiemy, gdzie on jest i co się z nim dzieje w tym czasie. Nie był obecny, albo nie jest napisany. Może gdzieś wyjechał, może został gdzieś wysłany. Ale ci trzej mężowie, Szadrach, Meszek i Abednego, przyjaciele Daniela, przyjęli wspaniałą postawę. Nie pokłonili się. Zaraz znaleźli się życzliwi Chaldejczycy. Oczywiście życzliwi w cudzysłowie mówię, którzy pobiegli do króla i poinformowali go o tym fakcie. Nie pokłonili się na twój rozkaz. Nie usłuchali twojego rozkazu. A pamiętajmy, że w tym czasie Nabukadnezar był najpotężniejszym królem na ziemi. Co za oskarżenie w tym donosie. Nie pokłonili się, nie oddali pokłonu na twój rozkaz, a więc lekceważyli cię. Pojawia się pokusa, ale to jest zagrożenie u tych mężów poróżnienia ze wszystkimi. Bo mężowie ci stanęli przed podjęciem bardzo ważnej decyzji. Być albo nie być. Ale podjęli ją zdecydowanie i bez wahania. Nie oddali pokłonu. Chociaż wiedzieli o groźbie okrutnej kary, jaka na nich przyjdzie. Będą umieszczeni w ogromnym, ognistym piecu. Kochani, niełatwo jest znaleźć się w obliczu takiej sytuacji, kiedy oczy klęczącego ogromnego tłumu, bo nie wiemy ile było, możemy sobie tylko wyobrazić, że może kilka tysięcy ludzi było tam zgromadzonych, patrzą wszyscy na tych trzech młodzieńców. Nie wiem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, ale ja byłem w takiej sytuacji, myślę, że wielu z was również, kiedy byłem kiedyś na pogrzebie w kościele katolickim i wiadomo, w czasie tych wszystkich uroczystości pogrzebowych tam kilka razy trzeba uklęknąć. I ja nie uklęknąłem. I był jeszcze ktoś, nieznany mi, to też nie uklęknął. Jak twarze tych ludzi, tak ich wzrok błądził po nas i w tym wzroku można było wyczytać takie pytanie, no nie wiesz, teraz trzeba klęknąć, a ty tego nie robisz. To nie jest łatwa sytuacja. Czujemy taką obawę, ten wzrok tych ludzi czujemy na sobie. Wyobraźmy sobie, co ci mężowie musieli czuć, kiedy wszyscy, łącznie z królem, zwrócili na nich swój wzrok. Skarcili ich wręcz tym wzrokiem. O, coś takiego czułem, takie skarcenie. Klękaj, bo teraz trzeba uklęknąć. Byliście w takiej sytuacji? Niektórzy się uśmiechają, myślę, że byli. To nie jest łatwa sytuacja. Pamiętam, jak Daniel Cichocki opowiadał mi historię swojego taty, kiedy kiedyś na pogrzebie wręcz nie tylko nie klęknął, ale powiedział księdzu, że nie mówi prawdy. Co się tam działo wtedy? Nigdy tego nie zapomnę, Daniel. Mało nie zlinczowali Daniela ojca wtedy wszyscy przeciwnicy. Taka jest reakcja. I ci mężowie przyjęli taką postawę. Kochani, podejmowanie decyzji to nieodłączny element naszego życia. Od naszej wczesnej młodości aż do późnej starości musimy podejmować decyzje. Musimy decydować o różnych sprawach w naszym życiu. Często Nasze decyzje mają wpływ na nasze otoczenie. Często mają wpływ na życie innych ludzi. Często mają wpływ na życie nasze osobiste. Ale co więcej, mają wpływ na życie, nasze życie wieczne. Nasze decyzje mają wpływ na nasze życie wieczne. Czasem może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale tak właśnie jest. Jako chrześcijanie czasem zadajemy sobie pytanie, jak wybrać, aby wybrać właściwie, aby nasza decyzja była właściwa. Jak wybrać? Odpowiedź może jest trudna, ale ja powiem tak. Jeśli mamy pragnienie być wiernymi Bogu, to musimy postępować zgodnie z Jego wolą, a Jego wolą jest, abyśmy czynili to, czego On od nas oczekuje. A to, czego On od nas oczekuje, jest wpisane w Bożym Słowie. Jeśli ktoś by chciał coś powiedzieć, to w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w kanonie 10 przykazań jest powiedziane drugie przykazanie Boże. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Widzicie, jak brzmi drugie przykazanie? Nie będziesz się im kłaniał. Nie uczyń sobie żadnej podobizny. Bo ja jestem Bogiem zazdrosnym. To jest jedno z Bożych imion. Bóg zazdrosny o swoją chwałę. Ten król chciał mieć chwałę, może nawet wyższą od Boga. W Psalmie 135 jest powiedziane: Bożki pogan są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, nie mówią, mają oczy, nie widzą, mają uszy, nie słyszą. Nie ma też tchnienia w ich ustach. Niech będą podobni do nich twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Widzicie? Bożki pogan, nic nie mogą. W księdze proroka Jeremiasza, w 9 rozdziale od 14 wiersza jest powiedziane: głupi jest każdy człowiek i bez rozumu na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki, są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż on jest twórcą wszech rzeczy, a Izrael jego dziedzicznym plemieniem, Pan zastępów jego imię. Widzicie, co jest powiedziane o bożkach ludów? To są odpowiedzi na tę sytuację. Choćby sam Pan Jezus w Ewangelii mówi: kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed Ojcem moim. Ale kto mnie przed ludźmi wyzna, tego i ja wyznam przed Ojcem. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa samego. To jest odpowiedź na tą sytuację. Choć nie wiem, jak piękny byłby ten posąg, jak wspaniale przybrany, chociaż złoto jest już bardzo wymownym przystrojeniem, że tak powiem, czy ubiorem tego posągu. To jest to tylko martwy twór, dzieło ludzkich rąk. Nic nie mogący, nic nieznaczący i nie mający żadnej mocy. I ci trzej mężowie o tym doskonale wiedzieli i stanęli odważnie przy swoim Panu. Mocno stanęli na nogach, odrzucając to wyzwanie, pomimo iż zostali postawieni w sytuacji, można powiedzieć, bez wyjścia. Nie dostali żadnego wyboru. Ale oni chcieli podobać się Bogu, a nie ludziom. Często bywa tak, że jest odwrotnie, że człowiek chce się przypodobać drugiemu człowiekowi, że czasami czujemy się albo zastraszeni, czegoś się boimy albo kogoś, albo czujemy się w sytuacji, w której nie umiemy się inaczej zachować, nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, jak z niej wybrnąć. Boimy się człowieka. A my powinniśmy bezwzględnie na wszystko nie bać się ludzi, ale bać się Boga żywego i prawdziwego. Dzisiaj wielu ludzi chodzi za bałwanami, za tymi marnymi bożyszczami, trwając w bałwochwalstwie nieugięcie. Sam takich znam. Tylko dlatego, że boją się innych. Ale tak naprawdę myślą inaczej i czasami mówią nawet inaczej. Ale nie mają przekonania w sercu. Nie mają wiary. Nie zależy im na niczym. Dlatego mówią, ach, co by ludzie powiedzieli. Damy spokój. I dlatego idą za tymi marnymi bożyszczami. Nie wiedzą o tym, że tak naprawdę sami siebie pognębiają. Ale jak ty byś postąpił na ich miejscu? Bracie, siostro, drogi przyjacielu, jaką byś podjął decyzję, gdybyśmy się znaleźli w podobnej sytuacji, jak ci trzej mężowie wiary? Co byś zrobił? Przecież chodzi o jeden niewinny pokłon. Nic takiego, nic wielkiego. Jeden niewinny pokłon. Nic takiego od was nie chcemy. Pokłońcie się. Prawda, że niewinne to jest? No cóż to, pokłonić się. Ale kochani, grzech przychodzi do naszego życia właśnie w niewinny sposób. Grzech nigdy nie przedstawia się jako coś strasznego, jako zagrożenie. Grzech nigdy nie objawia się w sposób, że to będzie dla nas coś, czego później nie będziemy mogli znieść, albo z czym sobie nie poradzimy. Ale zawsze przychodzi niewinnie, jako przyjemność. Taka fajna, miła rzecz. Dużo pociechy dla ciała, dużo radości, ale prawdziwe jego oblicze nie jest od razu widoczne. Świat nie widzi problemu w tym, co dla nas jest ogromnym zagrożeniem. Od wieków świat stara się usilnie skłonić chrześcijan do kompromisu z grzechem. Świat robi wszystko, abyśmy na ten kompromis się zgodzili, chociaż my mówimy nie. Ale świat mówi tak. Inaczej nie można. Zobacz, co inni powiedzą. Zobacz, jak na ciebie patrzą. Zobacz, co się z tobą będzie działo. Świat nie rozumie naszej inności. Świat nie rozumie naszych ideałów i wartości, w które wierzymy i które wyznajemy. I to jest problem tego świata, dlatego że świat nie zna Boga. Świat nie zna Boga dzisiaj i go nie poznał. Ma tylu swoich bogów, że nie ma w nim miejsca dla Boga żywego i prawdziwego. I dzisiaj na świecie, kiedy słuchamy, czytamy, że są takie miejsca, gdzie ludzie muszą stanąć przed wyborem podporządkowania się bezbożnym nakazom albo śmierci. Czytałem w tym tygodniu takie czasopismo Głos Prześladowanych Chrześcijan, może znacie. Ludzie siedzą latami w więzieniach. Szczególnie najbardziej ciemiężona jest Azja Wschodnia i Afryka Północno-Zachodnia. Takie państwa jak Chiny, Wietnam, Irak, Erytrea, Etiopia, Korea Północna i wiele innych. Ludzie siedzą w więzieniach latami tylko za to, że wierzą w Boga żywego i prawdziwego. Tysiące ludzi siedzą dzisiaj w więzieniach. My sobie może nie zdajemy z tego sprawy. Nawet powiem, że może nie rozumiemy tego, bo żyjemy w innych warunkach. Mamy wolność słowa, mamy wolność poglądów, mamy wolność, żeby się zgromadzać. Oni tego nie mają. Bo jeżeli tylko ktoś się dowie, to tak jak ci życzliwi Chaldejczycy, donosi i od razu są aresztowani i trafiani do więzienia. Dlatego dziękujmy Bogu, że możemy z tej wolności korzystać. Nie rozumiemy, kochani, nigdy sytuacji, kiedy słyszymy o takich rzeczach, bo to wszystko trzeba przeżyć, żeby zrozumieć. Kiedy przychodzą dopiero takie dotkliwe doświadczenia, to dopiero naprawdę jest prawdziwa próba wiary. Czy więzienie? Czy jesteś sługą Bożym? Czy śmierć? Czy wyznajesz Boga żywego i prawdziwego? To jest dopiero próba wiary, bracia i siostry. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na taką próbę. Ale trzeba powiedzieć, że stajemy przed często przed innym wyborem. Jaką przyjąć postawę w naszym życiu, kiedy ludzie wokół nas, żyjący, namawiają nas na uczestnictwo w ich grzechach, w różnych grzechach, które przecież wokół nas wirują. Namawiają nas na pijaństwo, na kłamstwo, do kradzieży, do czytania nieprzyzwoitych książek albo czasopism, do oglądania sprośnych filmów. Namawiają nas do tego, abyśmy uczestniczyli w hazardzie, w nieuczciwości. Namawiają nas do niesłowności albo do marnotrawstwa. I do setki innych grzechów nas namawiają. I wtedy, jaka jest nasza postawa, kiedy jesteśmy tak mocno namawiani do tego, aby czynić to, co Bogu się nie podoba? Mówią nam, że to nic takiego, bo inni też tak robią i żyją. Wszystko jest w porządku. Mówią nam, że to są zalety, kiedy jesteśmy sprytni w tych sprawach. To są zalety i z tego trzeba się cieszyć. Ale jeśli się przeciwstawisz temu, to świat ma swój ognisty pies dla ciebie, wiesz? To jest pies odrzucenia, kpiny, szyderstwa, ośmieszenia. Często nazywają nas zacofanymi albo ludźmi, którzy odgradzają się od otoczenia. Świat tego nie rozumie. Świat nie wie, że my nie odgradzamy się od otoczenia, ale odgradzamy się od grzechu, dlatego że Pan Bóg nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. A w końcu, kiedy nie mogą nas przekonać, to ostatnim przekonaniem jest groźba kary. Bo to czasem działa. I dlatego ci ludzie siedzą gdzieś w więzieniach. I dlatego Szadrach, Meszech i Abednego stanęli przed królem, który wypowiada do nich słowa pełne pychy i groźby. W 15 wierszu czytamy: gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu i tak dalej, pokłońcie się, a jeśli się nie pokłonicie, natychmiast będziecie wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Który Bóg, jak podkreśla, według niego nie ma innego Boga oprócz tego posągu i jego samego. Ale zwróćcie uwagę, jaka piękna odpowiedź, jakie wspaniałe słowa pełne ufności i wiary tych mężów. 16 wiersz. Wtedy Szadrach, Meszech i Abednego odpowiedzieli królowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Nie mamy takiej potrzeby, bo my wiemy, komu zawierzyliśmy, komu zaufaliśmy. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, to nas wyratuje z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Ale jeżeli nie, niech będzie ci wiadome, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pochłonu nie oddamy. Wspaniała postawa. Zadziwiająca odpowiedź tych młodzieńców, którzy byli gotowi na wszystko, prawda? Pochłonu nie oddamy. Bez względu na wszystko, co by się mogło stać z nami. Kto z nas miałby tak silną wiarę dzisiaj, aby móc ostać się podczas takiej próby? Ja nie mam takiej silnej wiary, od razu mówię. Nie wiem, co bym zrobił. Ale próba jest niezwykła. Łatwo jest coś mówić, wiecie, gdy wiemy, że ratunek jest pewny i że on przyjdzie na pewno, z góry o tym wiemy, to możemy mówić śmiało. Tak, ja to tak, wytrzymam to, choćby nie wiem co. Ale kiedy nie wiemy, a oni nie byli pewni ratunku ani żadnej pomocy, to co mamy powiedzieć? Ale oni jednak wierzyli. Powiedzieli, jeśli zechce, to nas uratuje. Ale jeśli nie będzie Jego wolą, aby nas uratować, to poniesiemy śmierć, ale pochłonu nie oddamy. To jest głęboka wiara, kochani. Pamiętamy, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 25 wiersz mówi, jeśli ktoś życie swoje zachowa, utraci je. Ale kto życie swoje utraci, dla mnie odzyska je. I tutaj dokładnie jest ta zasada zastosowana, o czym mówi Pan Jezus. Nieważne, ale pochłonu nie oddamy. Możesz robić, co chcesz. Wybrali posłuszeństwo Bogu, nie odstępując na krok od swojej wiary. Czytałem kiedyś, Charles, chyba tak miał na imię, Spurgeon, powiedział takie słowa. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest czynić to, co słuszne w oczach Boga, a konsekwencje należą do Boga. My mamy uczynić to, co słuszne, choćby to było nawet zagrożenie dla naszego życia. Wiecie, to jest głębokie, co mówimy dzisiaj. Bo my zawsze sobie bardziej cenimy nasze życie cielesne mimo wszystko, chociaż chodzimy drogą wiary, niż to duchowe. Bo taka jest nasza natura. Chociaż tak ma nie być i mamy dążyć, aby było odwrotnie. Charles Spurgeon powiedział, naszym zadaniem jest być lojalnym i iść za Panem Jezusem Chrystusem, bez względu na to, co nas czeka. I to jest prawda. I kiedy przyjdzie czas próby, musimy być gotowi na takie wyzwanie. Tak jak ci mężowie. Po to jest tutaj to napisane. Ale zwróćmy uwagę w historię. Spójrzmy w historię. Podobną wiarę mieli wielcy chrześcijańscy męczennicy, którzy przecież byli w najokrutniejszy sposób karani śmiercią. Paleni na stosach masowo, przeżynani piłą, ścinani. Najbardziej wymyślne sposoby śmierci, aby były dotkliwe i długie i bolesne, wymyślano, aby tych ludzi zniszczyć, aby zmiażdżyć ich wiarę. Ale nic takiego się nie działo. Oni często z uśmiechem na twarzy, wręcz z pieśnią na ustach, oddawali życie dla Pana. Znacie takie historie na pewno i wiecie o tym. Kochani, to jest przykład tego, o czym mówimy. I podobną wiarę mieli ci mężowie, o których czytamy dzisiaj. Naszym zadaniem jest być lojalnym wobec Boga. Wiecie, chcemy być zawsze lojalni wobec kogoś tutaj na ziemi, prawda? Wobec naszego współmałżonka, wobec naszego przyjaciela, wobec naszego pracodawcy. A co znaczy pracodawca czy przyjaciel wobec Boga żywego i prawdziwego? Wobec Pana Jezusa Chrystusa? Nasza lojalność powinna być wierna Jemu. Pomyślmy o tym. Rozgniewany król, czytamy dalej, którego wygląd twarzy się zmienił, rozwścieczył się po prostu, wydaje ten okrutny rozkaz, myśląc, że zakończy całą sprawę. Że ogień w piecu rozpalony 7-krotnie więcej niż zwykle, że najpotężniejsi mężowie jego wojska, którzy związali tych 3 młodzieńców, że to wszystko przyniesie odpowiedni skutek i wrzucają ich do tego pieca. Ogień naprawdę jest tak rozpalony, że ci oprawcy, którzy wrzucają tych mężów, sami są strawieni przez ten ogień. On myślał, że to już koniec wszystkiego. Cała sprawa będzie zakończona, kara poniesiona. Lecz po chwili, kiedy oni znaleźli się już w tym piecu, czytamy, że król doznaje zadziwienia i osłupienia. Spodziewał się krzyków i pisków, bólu i cierpienia, a popada w zdziwienie, widząc tych mężów chodzących w płomieniach. Coś niesamowitego. Nie dziwię się w jego zadziwieniu. Nie ma nic niezwykłego, bo przecież to, co zobaczył, jest niezwykłą rzeczą. To cud. Naprawdę cud. Że ci mężowie chodzą sobie w ogniu i ten ogień nie ma na nich żadnego wpływu. Czytamy, że kiedy wyszli stamtąd, to nawet nie było czuć swądu ognia na ich ubraniach. Ale co zauważył Nabukadnesar? Że zamiast trzech było ich czterech. Skąd czterech, jak wrzucili trzech? Przecież to Daniela nie było, jak powiedzieliśmy. Skąd ten czwarty? Król sugeruje, że to anioł, że to osoba nadprzyrodzona. Ale wiecie, kto był tym czwartym? Tą czwartą postacią? Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus przyszedł uratować swoje wierne sługi, dokonując niezwykłego cudu, który wprawił osłupienie wszystkich na czele z królem. Zobaczcie, gdyby oni się zgodzili na kompromis ze światem, gdyby oddali ten pokłon, ten niewinny pokłon, nic takiego, to nie mogliby przebywać z Panem Jezusem. Społeczność byłaby zerwana, dlatego że Bóg brzydzi się grzechem i nie chce z nim mieć nic wspólnego. Ale dzięki wspaniałej postawie odrzucenia grzechu dostąpili przebywania z drugą osobą Trójcy Świętej. Z Bożym Synem, który dopiero 6 wieków później narodził się w ludzki sposób na ten świat i przyszedł. Coś niezwykłego. Niesamowite to jest, że Pan Jezus Chrystus jest tym, który nas chroni i strzeże. Sprawdza się słowo z proroctwa Izajasza z 40 rozdziału. Gdy będziesz szedł przez wody, nie zaleją cię, a gdy pójdziesz przez ogień, nie strawi cię, bo ja, Pan, jestem z tobą i cię ochronię. Te płomienie ognia nie strawiły ich, dlatego że przyszedł ten, który pokazał swoją moc. Wrogowie tej trójki są zdumieni, wytrzeszczają oczy ze zdziwienia i nie wierzą w to, co zobaczyli. Nie mogli uwierzyć, co to za Bóg w ten sposób działa. Kochani, z nami jest podobnie. Jeżeli idziemy na kompromis z grzechem, to zrywamy społeczność z naszym Panem. Nie możemy chodzić w grzechu i nie możemy służyć Bogu. Nie możemy chodzić w ciemności, a służyć światłości. Jak już powiedziałem, bo zostajemy wyrwani. Jeżeli idziemy na kompromis z grzechem, na jakikolwiek układ, to on jest barierą w naszej społeczności z Bogiem i społeczność zostaje zerwana. Ale jeżeli w porę się upamiętamy i zaniechamy grzech i przyjdziemy do Pana i wyznamy Mu ten grzech, tą przeszkodę, która zaistniała w naszym życiu, to Pan Jezus wchodzi do naszego serca i wypełnia nasze serce i grzech zostaje zwyciężony i społeczność przywrócona. Pamiętajmy, że Pan Bóg każdy grzech może nam odpuścić. Że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat po to, aby oddać swoje życie i wziąć te wszystkie nasze grzechy i przybić do krzyża Golgoty. I one tam zostały. I dzisiaj jest czas łaski, w którym żyjemy. I ta łaska dzisiaj dla każdego jest dostępna. Mówiłem ostatnio o łasce. Ale trzeba tylko przyjść i wziąć. To jest coś, na co nie zasługujemy, ale co zostało nam dane. Mówimy, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas zbawienia, bo tak nas uczy Boże Słowo, bo tak jest. Pan Jezus nie przyszedł po to, aby nas gubić, ale aby nas ratować. Aby ratować swoje wierne sługi. I dzisiaj ten ratunek jest dostępny dla każdego człowieka. Każdy może przyjść do Pana i doznać takiej pociechy, jak doznali ci mężowie. Kiedy Pan Jezus ingeruje w nasze życie, to wszyscy będą wytrzeszczali oczy. Kiedy człowiek poznaje Boga i Bóg go nawraca od jego grzechów, to na pewno z wielu z nas doświadczyło na własnej skórze, w swoim życiu, że wytrzeszczali oczy ze zdziwienia. Co się z tobą stało? Co to za Bóg cię tak zmienił? Nic ci teraz nie wolno. A takim byłeś fajnym kompanem do wszystkiego. Mieliśmy tyle radości, tyle uciechy. Nasze ciała się radowały. Mogliśmy sobie na wszystko pozwolić. Tak często ludzie nas postrzegają jako tych, którzy poznali Boga. Że nic nam nie wolno, że teraz dopiero jesteśmy zniewoleni, a tak naprawdę teraz dopiero mamy wolność od grzechu, kiedy do naszego życia wkracza Pan Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy. To wszyscy wytrzeszczają oczy. Co za przemiana! Niemożliwe. Co to za Bóg tak działa? Ale właśnie tak działa Pan Bóg. Gdyby nie wspaniałe świadectwo wiary tych trzech mężów, to król i świadkowie tego wydarzenia nigdy nie poznaliby Boga żywego i prawdziwego. Zwróćcie uwagę, że pod koniec czytamy, że król też się zmienił. Że jego myślenie się zmieniło. Ten pogański król przyczynił się do jednej z największych ewangelizacji, jaka miała miejsce w tym czasie. Czytamy o tym pod koniec rozdziału, dlatego wydaje rozkaz, 29 wiersz mówi: ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia, języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Zobaczcie, jaka przemiana jest w życiu tego króla. Jak zrozumiał, że do tej pory jego myślenie było zupełnie złe i błędne. I jego czyny, do których doprowadził, też były złe i błędne. Upamiętał się. Rozsyła, dalej czytamy, nawet listy, 28 do 30 wiersza, można powiedzieć. Nie pisze, że list, ale jest w tym sensie napisane, że Nabukadnesar do wszystkich ludów, plemion, języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, i tak dalej, i tak dalej. A więc dotarło do niego. Dotarło do niego, że nie on i jego chwała, jego królestwa oparta na tym posągu, ale że jest ktoś, kto jest naprawdę wspaniałym, wielkim, potężnym, żywym i prawdziwym Bogiem. Że jest ktoś, kto jest żywy i działa. Bo to działanie wszyscy mogli zobaczyć na czele z królem. Dzięki niezachwianej wierze i postawie tych trzech młodzieńców. I Słowo Boże wspomina w Galerii Bohaterów Wiary w 11 rozdziale w liście do Hebrajczyków, w 34 wierszu jest powiedziane: zgasili moc ognia. To jest o nich powiedziane. Jest tam też wspomniane o Danielu, I że zamknął paszczę lwom. Ale oni zgasili moc ognia. Dzięki wierze możemy zgasić moc ognia grzechu, który czasami rozpala nas wewnętrznie, który w nas zamieszkuje. Tylko przez wiarę. Pamiętajmy, że bez wiary nie można się Bogu podobać. Ale przez wiarę możemy wszystko. Dlaczego o tym mówię, kochani? Żyjemy w coraz trudniejszych czasach. Dni i czas są złe, nie ma co ukrywać. Żyjemy w czasach, gdzie jest coraz więcej zagrożeń dla nas. I dlatego potrzebujemy silnej wiary na co dzień. Potrzebujemy, abyśmy mocno stali w wierze przy Panu, jak ci mężowie. Dlatego zastanówmy się raz jeszcze, kochani, dzisiaj nad swoją wiarą. Czy jest taka mocna, jak u tych mężów była? Jaka ona jest w naszym życiu? A jeśli nie, to pomyślmy, co możemy zrobić, aby to zmienić, aby była silna, abyśmy byli gotowi na sytuację, kiedy może przyjść czas próby na nas, może przyjść czas doświadczenia, a jeśli nie będziemy pielęgnowali naszej wiary, co się przekłada na codzienne chodzenie z Bogiem, czytanie Bożego Słowa i prowadzenie życia modlitewnego, ustawicznego, codziennie, to ta wiara nie będzie rosła, jeśli tego nie będziemy czynić. Bo ona znikąd nie jest w stanie się wziąć w naszym życiu. Czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Jeśli nie ma w naszym życiu Bożego Słowa, to skąd ta wiara będzie? Daniel i jego mężowie mieli wiarę, bo codziennie czytali Księgi Boże i modlili się, jak czytamy i mówiłem już, 3 razy dziennie Daniel modlił się ustawicznie do Boga. Ale jeśli nie ma Bożego Słowa, to nasza wiara nie będzie rosła. Bo nie będziemy mieli pokarmu, którym będziemy mogli odżywiać nasze duchowe życie, aby ta wiara była coraz potężniejsza, coraz bardziej niezłomna, coraz bardziej oddana Bogu. Zastanówmy się, kochani, jaka jest ta wiara u nas? A jeżeli mamy, czujemy jakieś niedociągnięcia, to zróbmy wszystko, aby to zmienić. Dlatego, że to musi być w naszym interesie. To nam powinno zależeć, abyśmy mocno stali przy Panu. Sami musimy na to zapracować. Rozważmy to w swoich sercach. Rozpoczynają się wakacje. Zapewne będziemy w wielu miejscach pośród różnych ludzi. I zachowujmy naszą tożsamość. Bądźmy tymi, którzy pamiętają o tym, kim jesteśmy. Nie zapominajmy ani na chwilę, że jesteśmy tymi, których Bóg wybrał. Że mamy być świadectwem, że mamy być przykładem, że mamy być tymi, którzy głoszą dzisiaj Ewangelię, którzy mówią o przyjściu Królestwa Bożego. Pamiętajmy, że jesteśmy Chrystusowi, chrześcijanie. Dzisiaj wszyscy mówią, że są chrześcijanami. Ale Pan Jezus zawsze powiedział, po owocach ich poznacie. Świećmy jako światła. Choćby najciemniej było, niechaj nasze światełko świeci, bracia i siostry. Pielęgnujmy postawę naszej wiary, jak mówi list do Filipian i list do Kolosan, aby nasza wiara i nasze życie było godne Boga żywego i prawdziwego. Tego sobie i wam życzę z całego serca. Amen.